Radio Wnet, Poranek Wnet. Jest godzina 8.35, jesteśmy na 87,8 FM. To jest nasze okazjonalne nadawanie. Jesteśmy oczywiście na portalu wnet.fm. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam do dalszego słuchania Poranka Wnet. A w studiu gość, pan Olivier Bo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest korespondentem licznych francuskich mediów w Polsce. Jest pan publicystą między innymi związanym z tygodnikiem Do Rzeczy, ale też z portalem Visegradpost.com. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, bo szczerze mówiąc, nie wiem, w jakim to jest dzienniku. No jest pan dziennikarzem francuskim, jak słychać, mówiącym po polsku. Witamy serdecznie w naszym studiu. Jak pan tak obserwował ostatnie obrady Parlamentu Europejskiego, te słowa o faszystach, którzy grasują na ulicach Warszawy, o tej niedemokratycznej Polsce, która jest za okno Europy, jak pan to odbiera?
Muszę przyznać, że kiedyś byłem nawet federalistą, trochę jak ten pan Belg, który mówił o faszystach w Verhofstadt. Tylko właśnie jak obserwowałem już w latach 2005-2007, co się mówiło w Parlamencie Europejskim i jaka jest wielka ignorancja na temat różnych krajów członkowskich, stwierdziłem, że demokracja nie może działać na poziomie europejskim. Jest zbyt duża niewiedza. Nie mówiąc o zdominowaniu tych instytucji europejskich przez nurt lewicowo-liberalny, który próbuje narzucać pewną ideologię, która wykracza daleko poza traktaty europejskie. I ta ostatnia debata po raz kolejny potwierdziła moje przekonania, że żadna demokracja na poziomie Unii Europejskiej nie może się udać.
Kiedy belgijski polityk krzyczy w Parlamencie Europejskim o tysiącach faszystów maszerujących po Warszawie, czy to jest ignorancja, czy to jest świadome uprawianie propagandy?
Myślę, że jest trochę ignorancji, trochę świadomego uprawiania propagandy. No każdy przyjmuje wiadomości, które pasują do własnej ideologii, a ten pan jest jakby mocno zaślepiony własną ideologią. To jest zresztą trochę śmieszne, jak mówił nie tylko o faszystach, tylko nawet o neonazistach. Podczas gdy był premierem Belgii, wtedy gdy jeszcze bardziej rozszerzano dostęp do eutanazji i w Belgii to już nawet dochodzi do, już nawet to nie jest eutanazja, jeżeli pacjent nie wybiera swojej śmierci, to jest nawet zabijanie ludzi, na przykład starszych z demencją starczą, więc żeby taki pan mówił o neonazistach polskich, to jest trochę absurdalne, powinien sam na siebie patrzeć w lustro.
Ta ideologia, to jakie są jej składniki? Pan mówi, że jest powodowany własną ideologią. Opiszmy pokrótce.
To jest może trochę takie skomplikowane, tak pokrótce opisać. No to jest ideologia tak zwana lewicowo-liberalna, która z jednej strony twierdzi, że nie ma granic w tym, co w wolności człowieka, a z drugiej strony nie umie przyjmować, że ktoś może mieć inne poglądy niż te lewicowo-liberalne, więc jest tutaj duża sprzeczność. To jest taka ideologia, która się robi coraz bardziej totalitarna zresztą, co widać na przykładzie aborcji. No wolność aborcji, czyli można mordować własne dziecko, czy dysponować własnym ciałem, jak mówią ci, którzy są zwolennikami dostępu do aborcji, a z drugiej strony w takich krajach jak Belgia, Francja nie można już krytykować tej aborcji, dlatego że stwierdza się, że wtedy się niepotrzebnie stresuje te wszystkie kobiety i wszystkich lekarzy, którzy w tym procederze, no, z tym procederem mają coś do czynienia.
Jakiś czas temu we Francji widzieliśmy jeszcze za kadencji poprzedniego prezydenta duże demonstracje przeciwko manipulowaniu przy definicji rodziny. Czy po tych demonstracjach cokolwiek zostało? Czy ci ludzie, którzy się temu sprzeciwiali, reprezentują jakąś istotną część opinii publicznej?
Na pewno reprezentują ważną część opinii publicznej. Problem w tym we Francji, że nie ma takiej partii politycznej, która by reprezentowała ich poglądy. I no, ta część społeczeństwa cały czas jest. Nawet to miało duży wpływ w prawyborach centroprawicy, kiedy wybrano François Fillon na kandydata centroprawicy, choć on nie obiecał, że odwoła te homomałżeństwa i w zasadzie to było pewne oszukaństwo. tutaj. No, ale wykolejono tego kandydata trochę metodą nawet putinowską, bym powiedział, jakby włączając w to sądy i zaprzyjaźnione media. Zresztą ta afera, która spowodowała, że on stracił, przegrał te wybory, to jakoś tam ucichła teraz. No ta opinia konserwatywna, prawicowa nie ma tak naprawdę przedstawiciela ani w Froncie Narodowym, ani w centroprawicy, która próbuje cały czas zwracać się w kierunku centrum, który jest lewicowo-liberalny, podobnie jak prezydent Macron w tej chwili. Więc trzeba będzie obserwować, co się będzie działo we Francji. Na pewno będą zmiany, jeśli chodzi o partie polityczne na prawicy.
Jakie to będą zmiany?
Dużo ludzi o poglądach prawicowych, jak mówię o poglądach prawicowych, chodzi mi o takich światopoglądowych, to znaczy ludzie, którzy nie chcą na przykład tych in vitro dla lesbijek czy matki zastępcze dla gejów, bo to jest kolejny krok, do którego teraz dochodzi we Francji, tak jak w każdym kraju, który legalizuje homomałżeństwa po tym, jak zalegalizował związki cywilne, ale chodzi mi też o sprawy związane z tożsamością narodową, o sprawy związane z imigracją, z islamizacją. I tu to jest duża część opinii publicznej, prawdopodobnie większościowa tak naprawdę, która oczekiwałaby jakiś sojusz między konserwatywną częścią Frontu Narodowego, a konserwatywną częścią centroprawicy, bo w tej chwili centroprawica cały czas jest w pułapce zastawionej już za czasów Mitterranda, czyli przez to, że media są we Francji, wszystkie duże media są lewicowo-liberalne, oni się boją wykazywać jakąkolwiek otwartość w kierunku Frontu Narodowego, bo Front Narodowy to jest podobnie jak Marsz Niepodległości, to są faszyści i tak dalej, nie? To znaczy oczywiście w dyskursie medialnym. I dlatego prawica w tej chwili nie może już wygrać żadnych wyborów, dlatego że ci, którzy głosowali na centroprawicę, mając nadzieję, że będą kiedykolwiek spełniać swoje obietnice, jeśli chodzi o obronę interesów narodowych, już w to nie wierzą. A z kolei Front Narodowy to ma jakby ten szklany sufit, który powoduje, że sam też nie jest w stanie zdobyć absolutnej, bezwzględnej większości.
Czy ci wyborcy mogą liczyć na jakichś liderów, czy w tym pokoleniu polityków centroprawicy we Froncie Narodowym widać dziś w drugich szeregach polityków, którzy byliby w stanie te konserwatywne sztandary wyciągnąć?
W centroprawicy w tej chwili na pewno nie. W Froncie Narodowym raczej po przegranych wyborach, jeśli chodzi o opinię konserwatywną, no mało kto liczy jeszcze na Marine Le Pen, która pokazywała, że ona nie ma takich jasnych, stałych poglądów, tylko no, próbuje jakby wybrać te poglądy, które wydaje jej szansę, pozwolą wygrać wybory. Dużo ludzi liczyło na Marion Maréchal Le Pen i liczy na to, że wróci do polityki. Zresztą pewnie jakoś podświadomie kojarzy Francuzom ta młoda posłanka i do tego ładna i konserwatywna i zadeklarowana katoliczka, kojarzy się pewnie trochę podświadomie z Joanną d'Arc.
Ładna i konserwatywna, jeszcze katoliczka. No dobrze, ale na razie nie ma jej w polityce. A właściwie ten marsz, bo pan tutaj powiedział, że po tych homomałżeństwach ma być in vitro dla gejów i lesbijek. Czy ten marsz się kiedyś zatrzyma, czy gdzieś jest jakiś taki model, do którego lewica na świecie dąży? Jak ma wyglądać to ich idealne społeczeństwo?
Raczej to się nie zatrzyma. Widać przecież na przykładzie Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, że środowiska LGBT to są środowiska działaczy takich bardzo niespokojnych widocznie wewnętrznie, bo nigdy nie mają dosyć. W kolejny etap, no to jest to, co obserwujemy w Wielkiej Brytanii, to jest udawanie To znaczy, to jest ta cała ideologia gender, czyli udawanie, że każdy może wybrać własną płeć. To jest wymienianie kolejnych seksualności. Przecież ten LGBT to już nie jest LGBT, tylko są kolejne litery. Trudno nawet się teraz połapać. To jest taki totalitaryzm. Podam tylko jeden przykład niedawny, jak nauczyciel matematyki, młody nauczyciel, 27-letni, w szkole koło Oxfordu został zawieszony, dlatego że powiedział dwóm nastolatkom, dobra robota dziewczyny, bo ciężko tutaj coś pracowały, i jedna z nich zwróciła mu uwagę, że ona uważa się za chłopca. Przeprosił, a pomimo tego został za to zawieszony. No to już jest totalitaryzm. Nawet taki totalitaryzm chyba, którego jeszcze nie było w Polsce nawet za czasów komunizmu.
I nie wiadomo, dokąd to się dalej potoczy, bo przede mną jest pana artykuł, raport do rzeczy z zeszłego tygodnia, 18 miliardów Sorosza. Amerykański miliarder zasilił swoją fundację ogromną kwotą, do jakiej akcji szykuje się Open Society Foundations. No właśnie.
No właśnie.
Na co George Soros rzucił te 18 miliardów i w ogóle skąd to nie ma?
Skąd to nie ma? No on je zarobił spekulacją na walutach głównie. No, 1 miliard zarobił grając przeciwko przynależności waluty brytyjskiej do europejskiego systemu walutowego. Kolejne miliardy zarobił na spekulacji w walutach azjatyckich, kiedy dużo ludzi straciło oszczędności życia, a pan Soros się wzbogacił. Ale przede wszystkim pan Soros od lat konsekwentnie stara się zarabiać jak najwięcej pieniędzy, ale po to, żeby je przeznaczyć na tworzenie tego, co nazywa społeczeństwem otwartym, czyli mówimy tu o tym społeczeństwem właśnie, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli gdzie zwyciężą te wszystkie postulaty LGBT, zwycięży ideologia gender, gdzie będzie bardzo swobodny dostęp do aborcji, do eutanazji, gdzie przede wszystkim nie będzie narodów, i to nie jest tylko plan Sorosa, ale on sam przyznaje do tego też, czyli przez masową imigrację, gdzie wszystkie narody europejskie, Stany Zjednoczone też, Kanada, będą tak wymieszane, że nie będzie tak naprawdę wielkiej różnicy między nimi i nie będzie żadnych granic. To jest marzenie pana Sorosa i nie tylko pana Sorosa. Ja podam jeszcze na przykład tylko jeden przykład, to jest pan Peter Sutherland, który jest przedstawicielem ONZ do spraw migracji, który był kiedyś komisarzem europejskim, który był też dyrektorem Goldman Sachs i który w 2012 roku bodajże mówił przed komisją Izby Lordów o tym, że należy właśnie w Europie tak wymieszać społeczeństwa poprzez imigrację, żeby nie było odrębności narodowej. I on to mówił otwarcie. To jest plan znany. To nie jest jakaś teoria spiskowa. To jest plan, który jest omawiany od lat na spotkaniach Komisji Trójstronnej, czy na spotkaniach Bilderbergu, w których uczestniczył zresztą nieraz pan Soros i w których uczestniczą różni komisarze europejscy, liderzy europejscy i też szefowie wielkich firm europejskich i amerykańskich. Także to jest ten kierunek, który jest omawiany przez pewne elity w cudzysłowie.
Pieniądze Sorosza pracują. Pan tutaj pisze, że są szczególnie takie niektóre rejony świata, do których on najbaczniej zwraca swoją uwagę.
No tak, pan Soros od początku skupia swoją uwagę na Stanach Zjednoczonych i na tej części Europy, czyli na Europę Środkowo-Wschodnią.
Ale chyba też Bałkany są takim jego oczkiem w głowie. Kilka miesięcy temu w Kurierze Wnet była rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z Sali Berishą, pierwszym prezydentem niekomunistycznym w Albanii, który mówił o tym, że George Soros i jego pieniądze przekształciły Albanię w taki postkomunistyczny protektorat.
Tak, to dotyczy Albanii, to dotyczyło też Macedonii. Pamiętamy te protesty przeciwko rządowi macedońskiemu, które się rozpoczęły zaraz po tym, jak Macedonia zamknęła swoją granicę z Grecją przed napływem tych nielegalnych imigrantów. I były na to pieniądze, może nie tylko od fundacji pana Sorosa, ale też od jego Open Society Foundations, na rzecz wspierania tych wszystkich organizacji pozarządowych, które organizowały te protesty. I to były nawet pieniądze od rządu amerykańskiego na to za czasów Obamy. I to jest udowodnione. To nie jest jakaś też teoria spiskowa. Można to sprawdzić. Jest nawet sprawa sądowa wytoczona przez pewien think tank amerykański.
Jaki był cel tych protestów?
No, celem tych protestów było oczywiście obalanie tego rządu, który zamknął granice. To znaczy oczywiście oficjalnym celem protestów były podobne do celów protestów KOD-u na przykład w Polsce. To nie było po to, żeby otworzyć granice, ale wiadomo, że też o to chodziło.
Czemu akurat w tej chwili i czemu to w ogóle tak zostało publicznie zrobione, te 18 miliardów? Czy to jest tak, że on już jest po prostu stary i chce zabezpieczyć to dzieło swojego życia, czy też to jest jakaś akcja, która w tej chwili się rozpocznie?
No, ja myślę, że no, oczywiście no, to są tylko domysły, ale raz, że jest dość stary, więc pewnie długo już nie pożyje, chociaż ma synów, którzy godnie go na pewno zastąpią. Ale też myślę, że przeżywamy taki moment, który jest dość istotny z punktu widzenia takiej walki między tą ideologią lewicowo-liberalną, a takim oporem narodów, społeczeństw. No to widać na przykładzie tutaj Stanów Zjednoczonych, gdzie wygrał Donald Trump, który może wiele nie robi z tego, co zapowiedział, ale dlatego, że trwa walka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Widać w Polsce, na Węgrzech, gdzie wygrały takie partie, które no, mają inne cele i wyznają inną ideologię niż te dominujące elity. Też jest przykład teraz Austrii. Był Brexit, chociaż na pewno Wielka Brytania będzie miała te same problemy co Unia Europejska, tylko może osobno, o ile dojdzie do tego Brexitu. No, we Francji był wielki strach elit, że mógł wygrać Front Narodowy. Może trzeba to tak stać ewentualnie za 5 lat, więc ten na razie jest pewnie odroczenie wyroku, że tak powiem, dla tych elit. No, ale to jest taki moment, kiedy myślę, że jest walka o całość. Zresztą widać to po brutalności ataków na Polskę, chociażby w Parlamencie Europejskim. Takiej też po tym Marszu Niepodległości jeszcze takiej propagandy w mediach zachodnich, w tym i francuskich, jeszcze nie widziałem. Skala kłamstw, manipulacji, chociaż już była do tej pory duża, to jest największa. A trzeba też pamiętać, jak te media taką propagandę uprawiają, to jest też pewnym kosztem i są tego świadome, bo za każdym razem tracą wiarygodność i już nie mają wielkiej wiarygodności ani we Francji, ani w Stanach, ani w innych krajach zachodnich. Więc jeżeli decydują się w taki sposób uprawiać taką propagandę na temat tego marszu, czyli podawanie tego, że to był wielki faszystowski marsz, no to znaczy, że stawka jest według nich duża i warto to zrobić.
Pan mówi, oni kłamią, oni się decydują, ale oni to znaczy kto? Na którym piętrze, gdzie tutaj są podejmowane decyzje? Jest jakiś jeden ukryty ośrodek, który tym kieruje? Czy panowie redaktorzy sami wiedzą, w jakiej sprawie mają kłamać?
To znaczy, ja mogę głównie na temat mediów francuskich powiedzieć.
Dobrze, porozmawiajmy o Francji.
Powiedzieć tutaj, jak to działa. To nie jest jeden ośrodek, tylko że wszystkie główne media należą do kilku miliarderów tak naprawdę, którzy zresztą w większości wypadków też uczestniczą w tych spotkaniach grupy Bilderberg, Komisji Trójstronnej i którzy wyznają tą samą lewicowo-liberalną ideologię, która jest dla nich korzystna też, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, bo to też napędza jakby to społeczeństwo otwarte, napędza też konsumpcję. Więc to nie jest jeden ośrodek, ale to jest oligarchia. Myślę, że to jest właściwe słowo. Oligarchia rządząca.
Tutaj w pana bardzo ciekawym artykule o tych 18 miliardach takie są dwa wątki, które bym chciał jeszcze poruszyć. Soros krytykowany nawet przez Izrael. Prawica izraelska nie lubi tego bogatego brytyjskiego przedstawiciela społeczności żydowskiej.
Nie lubi go. nie lubi go, ponieważ też stwierdza, że próbuje niedemokratycznymi sposobami obalać demokratycznie wybierany rząd. Zresztą Soros wspiera Palestyńczyków w Izraelu, tak jak to robi cała lewica. Jest też takie pojęcie, które jest dość prawdziwe i takie trochę dziwne, to jest islamolewica, czyli wspieranie islamizacji, przemykanie oczy na to, co robią radykalni muzułmanie w społeczeństwach zachodnich. No, Soros jest częścią tego, więc jakby w tym sensie jest wrogiem państwa Izrael.
To swoją drogą ciekawe. Facet, który jest dzieckiem uratowanym z Holokaustu i który wspiera ludzi, którzy nienawidzą Żydów.
No to jest ciekawe, ale wspiera też ludzi jako lewak, którzy jeżeli zdominują Europę, no jeśli dla Stanów Zjednoczonych ta perspektywa jest może bardziej odległa, ale jeśli zdominują Europę, sytuacja nie tylko Żydów, ale w ogóle ludzi o lewicowych poglądach będzie bardzo nieciekawa. I to jest takie pewien kuriozum. Myślę, że jest w tym pewna głupota tych lewicowych środowisk. Jest też duża niechęć do chrześcijaństwa. I na pewno w wielu przypadkach ta pobłażliwość wobec islamu i wobec też radykalnego islamu jest związana z tym, że islam jest instrumentem w Europie, żeby osłabić chrześcijaństwo. A może jest też pewna przyjaźń między ideologiami totalitarnymi, też podobnie jak przed wojną między komunizmem a nazizmem.
Tutaj pisze pan też o tym, że Soros stara się oddziaływać wewnątrz kościoła katolickiego. Jak wygląda tutaj mapa jego wpływów?
To znaczy tu wynikało z dokumentów, które wyciekły przez DC Leak, to jest taki serwis internetowy w 2016 i który pokazywał, to były dokumenty Open Society Foundation, które pokazywały, jaki był lobbying uprawiany u wybranych biskupów w Stanach Zjednoczonych przed wizytą papieża Franciszka w 2015 roku, w takim celu, aby wpływać na postawę tych biskupów i żeby oni wpływali dalej na stanowisko Kościoła w wielu kwestiach, żeby Kościół stał się bardziej otwarty.
No i wygląda na to, że przynajmniej Kościół Powszechny staje się coraz bardziej otwarty.
Tak, z tym, że z drugiej strony też jakby widać z jednej strony rękę Sorosa wszędzie, ale jest wiele czynników. On jest jednym z nich, ważnym czynnikiem, ale nie jest jedyny. Zresztą to, że się widzi Sorosa wszędzie, wynika też ze sposobu działania, ponieważ jego fundacja Open Society Foundations daje granty, różne dotacje wielu organizacjom na świecie i dlatego często mówi się, że Soros za tym stoi, ale najczęściej to nie tylko Soros za tym stoi. Są różne źródła finansowania tych różnych organizacji.
Inni szatani bywają tam czynni, jak powiedział klasyk, cytując klasyka, budowa wieży Babel jak widać trwa. Czy skończy się tak jak zwykle, to się okaże. A gościem poranka wnet był pan Olivier Bo, polsko-francuski publicysta, chyba tak mogę pana nazwać.
No, chociaż jestem Francuzem cały czas, ale mieszkającym w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
I zapraszamy do Radia Wnet, a my teraz posłuchamy, chyba jedną rzeczą, którą możemy posłuchać po takiej rozmowie, jest muzyka filmowa Gra o Tron.